co w Prawie piszczy.
Jak co poniedziałek bardzo serdecznie witam księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu również ja, Ewa Skrabacz. No i wracamy do tematu małżeństwa. Sakrament małżeństwa i dzisiaj niełatwa tematyka. Zresztą te tematy związane z ważnością, nieważnością gdzieś tutaj się nam przeplatały w tych naszych rozważaniach, bo kodeks tak to ustala. Dzisiaj rozdział 9. Rozłączenie małżonków. No i artykuł 1 mówi o rozwiązaniu węzła, ale zaczyna się od bardzo znamiennego kanonu 1141, który brzmi: małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny oprócz śmierci. No i to nam chyba ustawia całość.
Okazuje się, że nie do końca. Ponieważ są pewne sytuacje, w których to małżeństwo zawarte może być rozwiązane. Oczywiście to jest zawarte i dopełnione, więc pierwsza rzecz, skoro nie jest dopełnione, to może być rozwiązane i o tym już kiedyś wspominałem, że to jest jedyna sytuacja, w której moglibyśmy mówić o rozwodzie kościelnym, ponieważ w przypadku dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego, ale niedopełnionego nie mamy do czynienia z badaniem ważności małżeństwa, ale tylko bada się okoliczność, czy doszło do dopełnienia. Jeśli udowodni się coś przeciwnego, wtedy papież może takiej dyspensy udzielić, więc de facto widzimy, że wtedy mamy do czynienia z rozwodem.
Ale to jest jedyna taka sytuacja.
Tak,
w innych przypadkach użycie tego słowa rozwód kościelny nie jest prawidłowe.
Oczywiście tutaj też to rozwód, tak mówię w cudzysłowie, dlatego że, tak jak powiedziałem, no to jest dyspensa od tego małżeństwa, ale na zewnątrz może ona wyglądać jak rozwód z tego względu, że nie bada się samej ważności małżeństwa, a tylko fakt dopełnienia.
Ale ten kanon jest tutaj właśnie nie bez powodu tak jasno sformułowany, bo on nam może nie wszystko wyjaśnia, ale porządkuje, prawda? Że on stawia akcent na nierozerwalność, trwałość małżeństwa.
Oczywiście, no to jest coś, co jest kojarzone z katolickim małżeństwem, tak? To przeciwnie do rozumienia przez wiele nam współczesnych koncepcji, czy przez większość, czy właściwie wszystkie poza katolicką rozumienie małżeństwa, gdzie wyklucza się rozwiązanie związku małżeńskiego pod pewnymi warunkami. Natomiast tylko w naszej kulturze to katolickie małżeństwo jest rzeczywiście no, z gruntu nierozerwalne.
Zanim przejdziemy jeszcze do konkretnych dalszych kanonów, to jeszcze zapytam o tę praktykę, bo słyszymy, prawda? Bo takie sprawy zdarzają się wokół nas, ale też i mówi się o tym, że no właśnie coraz częściej dochodzi do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Niektórzy mówią o jakiejś pladze, niektórzy mówią, że o teraz to jest to łatwo uzyskać, co niekoniecznie potwierdzają ci, którzy wchodzą na tę drogę. Ale jak byśmy odpowiedzieli, odnieśli się do tej, no chyba statystycznie jednak częstszej procedury?
To też już było poruszane przez nas, przynajmniej częściowo, że bardzo to jest zróżnicowane. Jeśli chodzi o poszczególne sądy, sprawa przedstawia się różnie. Nie jest jednakowo, jeśli chodzi o liczbę, nawet patrząc proporcjonalnie, bo to liczby bezwzględne tutaj wiele nie podają. Bardziej jest to no, jakoś miarodajne wtedy, kiedy patrzymy na liczbę próśb o stwierdzenie ważności małżeństwa, skarg o stwierdzenie ważności małżeństwa, do liczby zawieranych małżeństw na danym terenie, czy liczby mieszkańców na danym terenie. I teraz tutaj nawet w naszym kraju sytuacja przedstawia się bardzo różnie. Zależy od takich faktorów, jak choćby no, stopień zaangażowania w praktyki wiary.
O tak, tutaj zawsze to Podkarpacie i Małopolska będzie.
Tak, to bardzo koreluje,
prawda?
Im więcej praktyki wiary, tym więcej skarg o stwierdzenie ważności małżeństwa, ale nie dlatego, że więcej rozwodów, tylko dlatego, że tam ludziom jeszcze bardziej ze względu na wiarę i kontekst społeczny, jak sądzę, na tych sprawach zależy. A im rejony kraju są bardziej, bym powiedział, już takie zlaicyzowane, tym tych próśb mniej. I bo po prostu ludziom nie zależy, żyją w konkubinatach i nic sobie z tego nie robią. Jeśli chodzi z kolei też o to, że to rzeczywiście bez problemu, no przyznam, że są sądy kościelne też już w Polsce, które właściwie no nie tyle stwierdzają nieważność małżeństwa, co raczej rozwodów kościelnych udzielają, bo o tym świadczą statystyki, tak? No, nie chcę tego tak wprost mówić, ale jeśli w statystyce jest tak, że właściwie 95, 7 czy 8% spraw kończy się orzeczeniem nieważności małżeństwa, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest takie, bym powiedział, może trochę nonszalanckie podejście do tych spraw. Oczywiście każdy oficer sądu winien starać się o to, aby ten proces, te wypełniane zadania, bo to nie zawsze jest proces, ale w większości oczywiście przypadków, no, były prowadzone bardzo rzetelnie, jako rzeczywiście procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa z zachowaniem zasady tego, że małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, więc jak w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy orzekać za jego ważnością.
No i tutaj też potrzebna jest ta, no właśnie, dojrzałość, świadomość samych wstępujących w związek małżeński, to znaczy i tych, którzy później właśnie w różnych okolicznościach, które życie im stwarza, próbują się jakoś z takiej sytuacji na przykład, no nazwę to bardzo nieładnie, ale w ich kontekście tak wygląda, wyplątać. Znaczy chyba konieczna jest taka świadomość, że człowieka właśnie chociażby w sądzie diecezjalnym można oszukać, bo ja do takich sytuacji się odnoszę, że można stworzyć taką rzeczywistość, którą tu nam ktoś przypieczętuje i stwierdzi, proszę, tak. Natomiast no przecież dla osoby wierzącej to wszystko się rozstrzyga w tej przestrzeni wiary, w sumieniu i cóż z tego, że ktoś nam da nawet pieczątkę i papier?
Tak, pani redaktor, słusznie, dla osoby wierzącej. Bądźmy realistami, patrzmy na to, co mamy. Żyjemy w rzeczywistości, która choć coraz mniej, to ciągle wytwarza pewien kontekst społeczny kwestii związanych z sakramentami. I my często udzielamy sakramentów niewierzącym, trzeba to jasno powiedzieć. I zwłaszcza może dotyczy sakramentu małżeństwa, choć pewnie nie tylko. W związku z czym dla wielu z nich ustawienie procesu, używając takich kolokwializmu, no nie jest żadnym problemem moralnym, chodzi tylko o to, żeby to wyglądało ładnie na zewnątrz, więc tutaj rzeczywiście no jest taki problem i prawo kościelne bywa bezradne wobec takich, którzy to robią, przestrzegają sądy kościelne przed korzystaniem z tego typu kancelarii prawniczych, które takie rzeczy pomagają i nie dopuszczają oczywiście takich kancelarii do prowadzenia spraw żadnych pracowników tych kancelarii jako adwokatów czy pełnomocników w sprawach kościelnych, ale no, jeśli ktoś, że tak powiem, rzeczywiście szuka, to taką kancelarię, która mu proces po prostu ustawi, znajdzie.
To po tym urealnieniu refleksji przyda się chwila przerwy. Po piosence wracamy do naszej rozmowy.